Jesteśmy po pokazie filmu Pociągi Macieja Drygasa. Rzeczywiście parę lat ten film powstawał i tylko powiedzmy, że to jest film montażowy, zrobiony z archiwalnych zdjęć, do których przez te całe lata trzeba było dotrzeć. Ile to archiwów trzeba było zwiedzić? Maciej Drygas.
Jeśli mówimy o archiwach z materiałami filmowymi, to do montażu, kiedyś obliczyłem, 98 archiwów było z całego świata. Te materiały rozpatrywaliśmy. To były rzeczywiście dziesiątki, setki godzin różnych materiałów związanych z ludźmi i pociągami.
Jak do tego dotrzeć?
Po pierwsze, trzeba być cierpliwym. Choruję na tę nieuleczalną chorobę, którą tak mogę zdiagnozować bezgraniczną miłością do materiałów archiwalnych. W związku z tym dla mnie niewyobrażalną przyjemnością jest bycie w świecie archiwalnym. I teraz jeśli rozmawiamy o tym, jak do tego dotrzeć, to drogi były różne. Te archiwa takie najpiękniejsze, w sensie docieralności, które uwielbiam, po prostu mają zdigitalizowane materiały i mają zbudowane strony internetowe i można przez te strony internetowe, logując się tam, różne są, każde archiwum ma jakieś tam swoje sposoby, w końcu zacząć oglądać te materiały w takiej jakości, oczywiście nie broadcastowej, ale zobaczyć, z czym ma się do czynienia i jeszcze jak jest porządne archiwum, to jeszcze przeczytać, co tam jest, one są, te materiały jakoś tam zdatowane i tak dalej. Natomiast te najtrudniejsze archiwa to są takie, do których trzeba dotrzeć osobiście, ale to jeszcze jest mało, ale mają na przykład niezdigitalizowane materiały. Nie mają jeszcze opisów jakoś ułożonych w komputerze, czyli na fiszkach, co człowiek wyciąga takie szuflady, jak to za dawnych czasów. Ale też mówię, bo takie szuflady niestety również istnieją w Polsce, w Archiwum Wytwórni Filmów Dokumentalnych też i Filmoteki Narodowej też pracuje się tam na fiszkach. Część, tym bardziej, że w trakcie tej całej dokumentacji nagle pojawiła się pandemia i nagle okazało się, że moje osobiste wizyty, a miały takie być w wielu archiwach na świecie, są niemożliwe. Archiwa się pozamykały, samoloty nie działały, więc w którymś momencie zwróciliśmy się do researcherów z różnych miejsc na świecie z prośbą o pomoc. No i tak wspólnymi siłami zbieraliśmy te materiały.
Ale nie sądzę, żeby pandemia przeszkodziła wam, by skorzystać z archiwów rosyjskich albo białoruskich, a takich tutaj nie ma. A przecież ty je, nie chcę powiedzieć, doskonale znasz, ale wiesz, jakie są zasoby.
No tak, rzeczywiście. W momencie, kiedy Rosjanie ukroczyli i rozpoczęli wojnę w Ukrainie, nie wyobrażałem sobie, że będę z nim współpracował. Ja miałem nawet koproducenta z Rosji. Zerwaliśmy natychmiast ten kontrakt i postanowiłem nie użyć ani sekundy materiałów z archiwów rosyjskich, białoruskich. Te rosyjskie zwłaszcza, bardzo ciekawe, głębokie, rozbudowane. I w związku z tym też musiałem troszeczkę inaczej pomyśleć o ułożeniu struktury dramaturgicznej tego filmu. No bo oczywiście chciałem, żeby jakoś ten świat też się tam pojawił, więc mam takie ujęcia, nie zdradzając, z materiałów archiwalnych amerykańskich.
Mogę to powiedzieć, że to jest historia XX wieku, chyba Europy bym powiedziała jednak.
Znaczy, na pewno nie jest to film historyczny, ale rzeczywiście te pociągi, kiedy wsiadamy, wyruszamy w tę podróż, a bardzo zależało mi na tym, żeby widz nie był po prostu obserwatorem, ale żeby sobie wsiadł do tych pociągów, więc i montaż, i scenografia dźwiękowa, te struktury dramaturgiczne były tak układane, żeby tam się raczej nie dawało wysiadać z tych pociągów. Tak przynajmniej marzyłem o tym. I oczywiście to wszystko się dzieje w XX wieku i to zostało przez nas zawężone do naszego tutaj świata, w większości europejskiego. Mówię o tym dlatego, że na początku, na poziomie scenariusza, pomysłu, myślałem, że będę jeździł dookoła świata, ale nagle okazało się, że kiedy wchodzę w materiały, które są gdzieś dalekie od nas, jakiś materiał z Afryki, Azji, to nagle on wyskakiwał, zamiast budować i dokładać do tej struktury dramaturgicznej kolejne sensy i emocje, to on był odczytywany trochę jak taka ciekawostka przyrodnicza. No, jakbym oglądał National Geographic, przy całym szacunku dla tego kanału. Dość szybko zrozumieliśmy, że ponieważ nie jest to film historyczny, cała opowieść jest stworzona, wykreowana przeze mnie, jest taka autorska, że nie będę się tłumaczył, dlaczego nie ma takich faktów, takich dat i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w tej podróży i pozostawiam widzowi na koniec taką otwartą strukturę do zadawania już sobie jakichś pytań. Generalnie rzecz biorąc, jeśli zamknąć to w jednym zdaniu, a nie opowiadając filmu, no i jest w tym filmie, czuję się jakąś taką opowieść o pewnym przekleństwie, że my jako ludzkość nie uczymy się niczego na własnych błędach, że powtarzamy je bez przerwy i pewnie tak będzie już zawsze.
Chciałabym powiedzieć, że zrezygnowałeś nie tylko ze słowa, ale też z oryginalnych dźwięków. Jest na pewno, że niektóre bliżej nas i młodsze materiały, tym na pewno one miały też ścieżkę dźwiękową.
Salus Urbanavičius to był realizator dźwięku, z którym współpracowałem, Litwin. No, spotkaliśmy się na fundamencie koprodukcji właśnie z Litwą i od strony Litwy tym jednym z wkładów było udźwiękowienie.
To nie o to chodzi, że są dźwięki efektowe.
Te dźwięki są nieoczywiste. Wracam jednak do początkowego tego pytania, czy oryginalny dźwięk, czy nieoryginalny. Każdy z tych filmów, jeśli już był dźwiękowy, to był w jakiejś innej sprawie. No nie wiem, jakiś film był reklamówką pociągów, jakiś film opowiadał o jakimś problemie pociągowym, jakiś film był, nie wiem, edukacyjnym, propagandowym i tak dalej, i tak dalej. I całkowicie wyłączyłem ścieżkę dźwiękową, no jakby w poczuciu, że buduję ten swój własny autorski świat. W momencie, kiedy już zaczęliśmy rozmawiać o udźwiękowieniu, no takim pewnie przełomowym momentem, bo trzeba było znaleźć pewien klucz, który dawałby jakiś potencjał emocjonalny, no właśnie budował tę całą strukturę i pamiętam, że wtedy Saul zaproponował mi, żebym wysłał mu jeden epizod jakiś, na którym mi zależy bardzo, żeby on spróbował popracować nad nim dźwiękowo i żebyśmy no, organoleptycznie zobaczyli, czy coś działa, czy nie. I ja wtedy wybrałem, no zdradzę tu jedną scenę, materiał, taki epizod, który dotyczy obozu koncentracyjnego w Dachau i widzimy w wagonach trupy ludzi. I poprosiłem go, żeby zbudował tutaj ciszę, ale żeby ta cisza składała się z wielu, wielu dźwięków. I w momencie, kiedy dostałem od niego taką próbkę, to zrozumiałem, że właśnie ta nieoczywistość jest jakąś wartością, że tym pociągom dołożymy różne dziwne dźwięki, które będą jakoś indywidualizowały je, już nie polegające na multiplikowaniu stukotu pociągów. Że chcieliśmy troszkę te wagony i lokomotywy uczłowieczyć, żeby było takie poczucie, że one też są po części ofiarami tej całej historii, one też są ranne, je też trzeba leczyć, im też jest źle, są momenty, kiedy wydają z siebie jakiś taki dziwny skowyt, więc ta praca nad tą scenografią dźwiękową była wielomiesięczna i tak centymetr po centymetrze, a właściwie minuta po minucie posuwaliśmy się z tym nieoczywistym dźwiękiem dalej. No, najważniejsze było, żeby znaleźć taką proporcję między obrazem i ścieżką dźwiękową, żeby nie przytłumić obrazu. To w filmie dokumentalnym jest szalenie ważne, bo muzyką można albo zbudować jakąś emocję, uwznoślić, zbudować jakieś wyższe piętra znaczeniowe, albo można zabić pewną prawdę dokumentalną.
Ale też używacie ciszy, to znaczy być może specjalnie spreparowanej, bo wiemy doskonale, że cisza też brzmi, też je słychać. Tak. Nie boicie się tego absolutnie. Ten film miał swoją premierę pod koniec zeszłego roku, tak? Dostał już pierwsze nagrody. Jakie jest odbierany poza Polską? Jak świat reaguje na ten film?
Ku mojemu zdziwieniu, no mogę powiedzieć, że no nie mógłbym sobie wymarzyć lepszej reakcji. Mówię o tym z taką wielką nieśmiałością, ponieważ tutaj parę minut temu opowiadałem, że mam bardzo, bardzo taki trudny stosunek do moich filmów i no powiedziałbym, współczynnik niezadowolenia jest bardzo wysoki, jakoś taką sobie stawiam wysoko te poprzeczki. Natomiast nie miałem pewności, czy ten film zostanie właśnie odebrany na tych poziomach metaforycznych. Czy ludzie będą raczej próbowali znaleźć swoją stację, która tam jest kolejową, czy będą odbierali ten film en bloc. I to jest jakby pierwsza taka uwaga, że to już było widać na festiwalu w Amsterdamie, gdzie się odbywała premiera w gigantycznej sali na ponad 500 osób, gigantyczny ekran, niesamowity dźwięk. I po prostu po zakończeniu tego filmu ludzie wychodzili z chusteczkami do nosa, podchodzili do mnie, opowiadali, w którym miejscu się śmiali, a w którym miejscu płakali. No zrozumiałem, że kurczę, Holendrzy strasznie mocno to przeżyli. I właściwie tak jest wszędzie. Jestem po jakichś niesamowitych projekcjach i spotkaniach we Włoszech, gdzie na takim festiwalu, który był już bardzo profesjonalny, festiwalem filmów montażowych właśnie, filmów złożonych z materiałów archiwalnych, więc miałem do czynienia z bardzo wyrafinowanymi profesjonalistami i tak te emocje były bardzo wysokie. Miałem wtedy szczęście, w premierze był ze Stanów Zjednoczonych, przyjechał Bill Morrison. Bill Morrison to jest taki brylant po prostu, wielki artysta fan footage'u, wielki artysta filmów montażowych. Bardzo głęboko to przeżył i jakiś tam mamy kontakt do dzisiejszego dnia. Teraz przychodzą zwrotne ze Stanów Zjednoczonych, bo za chwilę się zacznie już oficjalna dystrybucja w kinach. Mamy amerykańskiego dystrybutora, który chce to pokazać w 100 kinach w Stanach i w Kanadzie. W październiku rozpoczyna się dystrybucja kinowa w Niemczech i w Austrii. No i właśnie na razie to mnie strasznie cieszy, bo na razie my nie sprzedajemy do żadnych telewizji. Poza tym, że nasza telewizja jest koproducentem, ale też będzie miała polska dystrybucja kinowa, będzie wykonywana, która ruszy niebawem, będzie również wykonywana przez dział dystrybucyjny telewizyjny, więc zanim to do telewizji trafi, to jeszcze trochę, ale naprawdę ten film na ekranach zupełnie inaczej się odbiera i wtedy rzeczywiście wydaje mi się w takiej zamkniętej sali, na dużym ekranie, z dobrym dźwiękiem, no można wsiąść i ruszyć w tę podróż.